Książki pod lupą.
O nowym przekładzie rękopisu znalezionego w Saragoście rozmawiają Anna Wysocka i Marek Ławrynowicz.
Życiorys Jana Potockiego wystarczyłby do napisania bardzo, ale to bardzo wielu biografii. Ten polityk, podróżnik, przede wszystkim jednak pisarz i naukowiec jest nam znany przede wszystkim ze swojego opus magnum, którym niewątpliwie jest rękopis znaleziony w Saragossie. Polski czytelnik ma kolejny pretekst, żeby sięgnąć po tę książkę ze względu na wybitny przekład Anny Wasilewskiej, który ukazał się nakładem wydawnictwa literackiego.
No, ale powiedzmy od razu, że to nie jest tylko nowy przekład, ale jest to coś więcej, ponieważ to, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory, to nie była pełna wersja książki, tylko jedna z wersji wcześniejszych. Co więcej, poprzedni tłumacz, zresztą zupełnie dobry, pan Chojecki, troszeczkę tam pozmieniał na swoją modłę. W związku z tym teraz dostajemy rękopis znaleziony w Saragossie w wersji takiej zbliżonej do autora. I tu znów powiedzmy, że tam było kilka wersji, kilka redakcji. Ta książka powstawała przez 20 lat. No więc tu otrzymujemy tą wersję ostateczną.
Historia rękopisu znalezionego w Saragossie tej książki jest niesamowicie wyjątkowa. W zasadzie po ponad 100 latach odkryto w czeluściach biblioteki w Poznaniu takie zeszyty, można powiedzieć, poszywane w jakiś tam sposób, z których wyłoniła się ta najpóźniejsza wersja.
Dzieje powstawania tej książki są bardzo bogate, ale może powiedzmy, czym ta książka w ogóle jest. I tu pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to to, że mamy do czynienia z arcydziełem. I to arcydziełem nie tylko literatury polskiej, ale w moim odczuciu arcydziełem literatury światowej. Mamy do czynienia z czymś zupełnie niezwykłym, chociaż jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia literatury zachodnioeuropejskiej, a nie literatury polskiej oświeceniowej, mamy tutaj też dosyć rzecz typową, to znaczy mamy awanturniczą intrygę, różne przygody, pewne popularne w epoce postaci, taką sumę pewnych charakterystycznych spraw dla epoki, zainteresowań Potockiego, jego podróży po różnych krajach, połączonych z nieprawdopodobną fantazją. Jest to literatura najznakomitsza, jaka może być.
W dodatku ewidentnie Jan Potocki bawi się czytelnikiem, bawi się tymi konwencjami. On z bardzo dużym poczuciem humoru traktuje i bohaterów rękopisu znalezionego w Saragossie, ale także konwencje literackie, które wykorzystuje, nawiązania, o których w świetnych przypisach się dowiadujemy, do Cervantesa, do Diderota.
I teraz powiedzmy sobie tak, fabuła tej powieści liczącej 750 ponad stron jest bardzo prosta. Otóż niejaki Alfons van Worden ma przemierzyć góry Sierra Morena w Hiszpanii. Pojawiają się różne postaci, które opowiadają różne historie. Ta książka składa się z historii osób spotkanych przez głównego bohatera. Są to postaci dosyć charakterystyczne dla ówczesnej literatury, ale też nie tylko, ponieważ tak, mamy kabalistę, postać ważna, odnosząca się wyraźnie do kultury żydowskiej. Jest tam też postać pięknej Żydówki. Mamy nawiązanie do kultury muzułmańskiej. Mamy króla cygana. Król Cyganów jest postacią charakterystyczną dla awanturniczej powieści tamtego okresu, także później w romantyzmie, ponieważ Cyganie wtedy w literaturze przynajmniej, a może w rzeczywistości, byli ludźmi od tajemniczych spraw. Jest matematyk, który chyba usiłuje nam wytłumaczyć, jak ta książka jest skonstruowana. Te wywody owego matematyka, też księcia zresztą Velasqueza, wydaje mi się są pewnym kluczem autorskim do tego, jak my to mamy czytać, jak sobie z tym poradzić. I wokół tych postaci głównych pojawia się mnóstwo postaci pobocznych z romantycznego, awanturniczego romansu.
Wszystkie te intrygi łączą się ze sobą, są misternie opowiedziane, stworzone i okazuje się w finale, że trzeba było sobie notować konkretne nazwiska, żeby połapać się w całej opowieści.
Tak, i powiedzmy o tym, co jest jakby hasłem wywoławczym rękopisu znalezionego w Saragozie, to znaczy powieść szkatułkowa. Polega to na tym, najprościej mówiąc, że któraś z postaci coś opowiada, ale wewnątrz opowieści nagle się pojawia opowieść jednego z bohaterów tej opowieści i dalej opowieść bohatera, bohaterki, opowieści. W to się zagłębiamy, w taki labirynt opowieści i rzeczywiście w tym labiryncie można się pogubić, ale autor się nie gubi.
W dodatku wersja, którą otrzymujemy w porównaniu do tej z 804 roku podobno jest tą uporządkowaną dużo bardziej. To znaczy nie dostaniemy tam jakiegoś siedmiokrotnego stopnia opowiadania. Ale za to jest pewien minus w porównaniu do poprzedniej wersji. Podobno poprzednia posiada znacznie więcej scen erotycznych. Chociaż i tej wersji nie można odmówić dużej ilości scen magiczno-erotyczno-egzotycznych, bym powiedziała. Chyba nawiązuje do baśni z Tysiąca i Jednej Nocy, które sprawiają, że ten świat właśnie jeszcze bardziej staje się dla nas wyjątkowy.
Jako oficer armii francuskiej brałem udział w oblężeniu Saragossy. Kilka dni po zdobyciu miasta zawędrowałem w miejsce dość ustronne i dostrzegłem mały domek foremnych kształtów, którego, jak sądziłem, nie odwiedził jeszcze żaden Francuz. Zdjęty ciekawością zechciałem doń zajrzeć. Zastukałem do drzwi, ale wnet spostrzegłem, że nie są zaryglowane. Pchnąłem je i wszedłem do środka. Wołałem, szukałem, nie było nikogo. Wydało mi się, że wyniesiono stamtąd wszystkie cenne przedmioty. Na stołach i meblach leżały jedynie rzeczy znikomej wartości. Ale w kącie, na ziemi, dostrzegłem kilka zapisanych zeszytów. Rzuciłem okiem na ich zawartość. Był to rękopis hiszpański. Słabo znałem ten język, jednak na tyle, by pojąć, żem trafił na rzecz ucieszną. Mowa była o zbójcach, upiorach i kabalistach, a nic bardziej nie mogło mnie oderwać od trudów wojennej wyprawy, niżeli lektura tak osobliwego romansu. Przekonany, że zeszyt ów nie zdoła już wrócić do prawowitego właściciela, bez wahania wziąłem go ze sobą. Bieg zdarzeń zmusił nas do opuszczenia Saragossy. Na nieszczęście znalazłem się z dala od głównego korpusu wojska i wraz z moim pododdziałem wpadłem w ręce wroga. Mniemałem, że już po mnie. Hiszpanie zawiedli nas do swego obozu i poczęli rabować nasz ekwipunek. Poprosiłem, by wolno mi było zatrzymać jedną rzecz, która nie mogła być dla nich użyteczna, czyli uprzednio znaleziony rękopis. Czynili zrazu pewne trudności, wreszcie zdali się na osąd dowódcy, ów zaś rzuciwszy okiem na rękopis, zjawił się u mnie i podziękował za ocalenie dzieła, do którego przywiązywał wielką wagę, gdyż zawierało historię życia jednego z jego przodków. Kiedy wyjaśniłem, jakim sposobem rękopis wpadł w moje ręce, oficer zabrał mnie ze sobą i podczas dość długiego pobytu w jego kwaterze, gdzie dobrze mnie traktowano, na moją prośbę tłumaczył mi owo dzieło na francuski, a ja zapisywałem jego słowa.
Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowała Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02-382 Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studio Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia.